Nawet wycinanie i wypalanie lasów pod uprawę ziemi prowadzone przez Bałtów na przełomie naszej ery i we wczesnym średniowieczu miało tylko lokalny charakter, pomimo że liczebność Bałtów była już znacząca. Około 50 tysięcy. Rolnicze polany porosły ponownie lasem po rozbiciu plemion jaćwieskich. Dopiero w późnym średniowieczu rozpoczęły się procesy, które trwale zmieniły oblicze puszczy. Przejdźmy teraz na drugą stronę leśnej drogi. Można tu odnaleźć prawdziwe świadectwo procesów, jakim podlegała puszcza w kolejnych wiekach. Po krwawych wojnach z krzyżakami nadszedł bowiem czas pokoju i wzrosło zainteresowanie eksploatacją puszczańskich dóbr w pasie granicznym. Zaczęło się od królewskich łowów. W XV wieku dzika puszcza Jaćwingów okazała się wspaniałym terenem łowieckim dla władców nowego państwa polsko-litewskiego. Już na początku XV wieku wielki książę litewski Witold kazał wybudować na wyspie jeziora Wigry dwór myśliwski. Miejsce nie było przypadkowe. Dwór zbudowano na wielkiej wyspie, największego w okolicy jeziora, przy zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód, w okolicy odludnej, ale bogatej w zwierzynę. Dwór został znacznie rozbudowany w czasach późniejszych. Kronikarze zanotowali, że w roku 1418 i 1422 gościł w nim król Władysław Jagiełło, a w latach od 1546 do 1547 oraz w 1551 Zygmunt August. Później polował nad Wigrami król Stefan Batory i Władysław IV Waza. Królowie przybywali tu polować na grubego zwierza. Prawdopodobnie głównym miejscem łowów natury i żubry było Stępromykinis, okolice dzisiejszej miejscowości Raminki, niewielka żyzna równina rozciągająca się pomiędzy jeziorem Pierty, a jeziorem Dowcień i Żubrowo. Dzisiaj jest tu otwarta przestrzeń łąk i pól z rzadka porośnięta drzewami. W średniowieczu rósł tu jednak wspaniały las liściasty, podobny do dzisiejszych lasów Puszczy Białowieskiej. Były w nim stare dęby, lipy i strzeliste świerki, a w runie znajdowała się ogromna ilość pożywnych traw i ziół. Dostatek paszy, wody i przestrzeni sprzyjał bytowaniu dużych zwierząt roślinożernych. Ten wspaniały teren łowiecki rozciągał się w pobliżu dworu. Nic dziwnego, że władcy chętnie zatrzymywali się nad Wigrami podczas podróży z Polski na Litwę. Lasy, w których polowali, nazywano w tym czasie Puszczą Grodzieńską od miasta Grodna na jej wschodzie. Nazwa ta utrzymywała się do lat 70. XV wieku. Puszcza sięgała wtedy aż po rzekę Narew. Później dokonano jej administracyjnego podziału na wąskie pasy zarządzane przez dwory położone nad Niemnem. W ten sposób powstały określenia mniejszych puszcz: Nowodworska, Perstuńska, Przełomska, Merecka, Olicka. Dzierżawców tych puszcz nazywano leśniczymi. Do końca XVI wieku teren puszczy wykorzystywany był przede wszystkim do celów łowieckich. W głębi puszczy, w niewielkim stopniu pozyskiwano drewno, łowiono ryby i koszono łąki. W celu ochrony bogactw puszczy osiedlono na jej skraju osoczników. Ich zadaniem było dozorowanie lasów oraz osaczanie zwierzyny podczas łowów. W ciągu XVI wieku nasiliła się akcja osadnicza wokół puszczy. Prowadzili ją możni, którym za zasługi królowie nadawali w XV wieku znaczne połacie puszczy w samodzielne władanie. Zmniejszał się szybko obszar puszczy we władaniu królewskim, a zwiększały włości, Radziwiłłów, Raczkowiczów, Wołołowiczów, Masalskich, Chrobtowiczów, Kopciów i Wiśniowieckich. W 1524 roku król Zygmunt Stary powstrzymał dalsze rozdawnictwo lasów, przekazując żonie królowej Bonie pas puszczy długi na 240 km i szeroki od 30 do 80 km od Górnej Narwi po Niemen pod Kownem. Królowa Bona, stosując różne formy nacisku, stopniowo wykupywała i odbierała rozdane wcześniej tereny wraz z istniejącym dworami i wsiami. W ten sposób pod zarząd królewski wróciła większa część Puszczy Grodzieńskiej. Osadnictwo jednak nie ustało, ale przeciwnie, zaczęło wnikać w głąb puszczy. Jej zasięg szybko zaczął się kurczyć. W tej sytuacji osocznicy pilnujący puszczy na wschodzie zmuszeni zostali przenieść swe siedziby na zachód, nad jezioro Gieret w Gibach. W Pomorzu koło Gib zbudowano dwór leśniczych Przełomskich, a w Wołkuszu leśniczych Perstuńskich. Znacznie zwiększyła się eksploatacja drewna. W XVI wieku do Puszczy stale przyjeżdżali kupcy z Kowna, Królewca i Gdańska po drewno masztowe, klepki, belki i inne produkty. Eksploatacja lasów stała na tyle duża, że zaniepokoiło to króla Władysława IV. Pisał on w jednym z listów: wielkie szkody i spustoszenie tak w zwierzu jak i drzewach przez różne osoby, które w pobliżu siedzą, w sąsiedztwie z puszczą mieszkają, dzieją się, dlaczego i my wielką niewygodę w łowach naszych ponieść musieliśmy. Nowe polane powstające w środku puszczy były szybko zasiedlane. Dla króla i możnych starano się jednak zachować najdziksze ostępy leśne ostoje zwierzyny. Jeszcze w 1559 roku naliczono około 60 ostępów, gdzie żyły żubry, ale nie było już w puszczy turów. Największe szkody powstawały wokół rudni i smolarni. Wykorzystywano w nich ogromne ilości drewna w celu wytopu żelaza z miejscowej rudy darniowej oraz do bezpośredniej produkcji węgla drzewnego, potażu i dziegciu. Pierwsza rudnia powstała w Szczebrze. Wyraźny rozwój tego przemysłu przypada na drugą połowę XVII wieku, kiedy Puszczą Przełomską, Perstuńską i Nowodworską zarządzała Konstancja Butlerowa. Później działalność przemysłową jeszcze intensywniej rozwinęli przedsiębiorczy mnisi Kameduli Wigierscy. Zakonnicy otrzymali od króla Jana Kazimierza w 1667 roku dwór myśliwski na Wyspie Wigierskiej oraz Puszczę Przełomską i Perstuńską. Na przełomie XVII i XVIII wieku Kameduli prowadzili bardzo żywiołową akcję osadniczą i przemysłową. W samej tylko Puszczy Przełomskiej działało wtedy 10 rudni: Sajenko, Wojciech, Szczebra, Stręgowizna, Danowskie, Gawrychruda, Gorczyca, Perkuć, Mikaszówka, Strzelcowizna. W Puszczy Perstuńskiej były 4: Kurzyniec, Kalety, Frącki, Maćkowa Ruda. Powstały również huty szkła, na przykład w miejscowości Huta koło Suwałki na Półwyspie Wigierskim, oraz piece do wypalania wapna, Leszczewo, Cimochowizna, Lipniak. W obu puszczach działało ponadto aż 14 smolarni: Płaska, Tobołowo, Blizna, Płocicno, Lejzorówka, Okuniowiec, Jeziorki, Kodzie, Krasne, Krzywe, Wilkokuk, Samle, Krzywulka, Sidorówka. Eksploatacja puszczańskich dóbr osiągnęła więc w XVII i XVIII wieku ogromne rozmiary. W dzikiej do niedawna puszczy echo niosło odgłos wycinanych drzew, a z wielu działających rudni i smolarni ulatywały kłęby gęstego duszącego dymu, który opadał w doliny rzek i jezior, budząc przerażenie wśród zwierząt. Wzrastało zaludnienie, wytyczano nowe drogi, powstawały osady i pierwsze miasta. Ten przemysłowy etap w dziejach puszczy zakończył się w połowie XIX wieku i nigdy potem nie osiągnął już takiego poziomu. Miejsca dawnych hut i smolarni ponownie pokrył las, a ludzie o nich zapomnieli. Jedynie nazwy niektórych miejscowości wskazują, że powstały one w miejscu dawnej produkcji przemysłowej. Jednak nawet w obrębie tych miejscowości trudno ustalić dziś miejsca produkcji żelaza, szkła czy smoły. Podążając trasą ścieżki, mamy jednak okazję do zapoznania się z tą ciekawą przeszłością. Znajdujemy się właśnie w miejscu starej kamedulskiej smolarni. Przystanek 4. Kamedulska smolarnia. W dawnych wiekach, w życiu codziennym naszych przodków bardzo ważną rolę odgrywały produkty wytworzone w wyniku suchej destylacji drewna sosnowego i brzozowego. Prażąc takie drewno w wysokiej temperaturze uzyskiwano płynne substancje oleiste o intensywnym zapachu i specyficznych właściwościach. Dziegieć powstawał w wyniku prażenia białej kory brzozowej, natomiast smoła w ten sam sposób, ale ze smolnych sosnowych szczep, najlepiej pochodzących z długo zalegających w ziemi sosnowych pniaków tak zwanej karpiny. Dobre było również przeżywiczone drewno sosen zaatakowanych przez pasożytnicze grzyby powodujące tak zwany obwar sosnowy. Objawia się on obfitymi naciekami żywicznymi na długich odcinkach pni drzew tuż pod koroną. Takich drzew w niektórych partiach lasu jest wiele. Obwar powoduje powolne ich usychanie. Przeżywiczone drewno pali się bardzo intensywnie i długo, wydzielając gęsty czarny dym. Jego potoczna nazwa to smolniak. W leśnych wsiach jest to wysoko ceniony materiał do rozpalania ognia. Dziegieć stosowano do wyprawiania skór i kożuchów, nasączano nim rzemienie, pasy i uprzęże końskie, konserwowano drewno, W stanie czystym używano jako paliwa do oświetlania pomieszczeń. Dziegiecz był również składnikiem specjalnych mydeł i szamponów, leków dla ludzi oraz przeciwko chorobom skóry, racic i rogów bydła, kóz i owiec. Ceniono go jako środek do dezynfekcji i odstraszania złych mocy i duchów. Smołą drzewną uszczelniano beczki, skrzynie, łodzie i kadłuby dużych okrętów, konserwowano konstrukcje drewniane, nasączano liny i powrozy, smarowano osie wozów, produkowano kleje oraz różnego rodzaju płyny bojowe na potrzeby wojska. Kiedyś, prawie w każdym wiejskim gospodarstwie produkowano domowym sposobem potrzebne ilości dziegciu i smołu drzewnej. Słowianie byli powszechnie znani jako biegli wytwórcy tych produktów. Proces suchej destylacji drewna prowadzono w niewielkim zagłębieniu w ziemi. Wkładano tam specjalny gliniany garnek składający się z dwóch komór. Drewno sosnowe lub brzozową korę umieszczano w komorze górnej i zamykano glinianą pokrywą. W dnie tej komory znajdowały się otwory. Całość uszczelniano świeżą gliną, a na zewnątrz pokrywano drewnem opałowym. W wyniku ogrzewania górnej komory garnka, zawarty w nim materiał ulegał termicznemu rozkładowi. Powstałe gazy drzewne przechodziły przez otwory w dnie do komory dolnej, gdzie się skraplały. Proces destylacji trwał około 3 godzin. Uzyskiwano 10% smołu lub dziegciu, a 90% stanowił węgiel drzewny. Produkcją na większą skalę zajmowali się smolarze. Ich działalność wytwórczą nazywano przemysłem budniczym Smolarnia Buda. Największa ilość smolarni działała na terenie Puszczy w XVII i XVIII wieku. Z tego też okresu pochodzą pozostałości smolarni zlokalizowanych na polanie w Wysokim Moście i w Studzianym Lesie. O ich wieku świadczy fakt, że nawet najstarsi mieszkańcy tych miejscowości nie pamiętają działalności budniczej w tym rejonie. Natomiast zachowane źródła historyczne mówią o istnieniu w czasach kamedulskich smolarni w pobliskiej miejscowości Jeziorki. Z jeziorek znane są nawet rodziny smolarzy kamedulskich, Pajków, Bednarzy i Krachałów. Prawdopodobnie to właśnie oni prowadzili smolarnie w Wysokim Moście i w Studzianym Lesie. Natomiast o nieco późniejszej produkcji budniczej może świadczyć nazwa pobliskiej miejscowości Budaruska zamieszkałej od XVIII wieku przez osadników rosyjskich, czyli staroobrzędowców. Po smolarni w Wysokim Moście pozostał obecnie spory naciek smolny, podobny do asfaltu przemieszanego z piaskiem i żwirem. Wokół niego pod warstwą darni zalega dużo węgla drzewnego. Miejscami spotyka się osmolone cegły i kamienie. Konstrukcja tej smolarni wykonana była w naturalnym wzgórzu. Niestety nie zachowała się do czasów dzisiejszych, ponieważ eksploatowano tu później żwir i wzgórze zostało zrównane, a żwirownia zalesiona. Obiekt miał prawdopodobnie konstrukcję typową dla większości pierwszych smolarni kamedulskich z XVII wieku. Na wyrównanej powierzchni wzgórza wykonany był ogromny lej o średnicy kilkunastu metrów. Jego głębokość w miejscu centralnym wynosiła do 1,5 metra. Wewnątrz, lej całkowicie wylepiony był grubą warstwą gliny. Na samym dnie znajdował się mały otwór o średnicy kilku centymetrów. Pod lejem w skarpie wzgórza wykopana była piwnica. Jej ściany wzmocnione były kamieniami i cegłami. Do piwnicy prowadził ziemny korytarz zabezpieczony drewnianymi belkami. Aby rozpocząć pędzenie smoły, cały lej wypełniano smolnymi szczepami sosnowymi. Następnie, z tego materiału układano kilkumetrowej wysokości stożek. Na jego powierzchni kładziono warstwę cienkiego drewna opałowego, tak zwanego chrustu. Całość pokrywano darnią i ziemią. Na samym szczycie stożka pozostawiano niewielką wolną przestrzeń, czyli komin. Konstrukcja bardzo przypominała ogromne mrowisko. Aby rozpocząć pędzenie smoły, podpalano materiał opałowy w wielu miejscach. Z powodu małego dostępu powietrza, spalanie odbywało się bardzo powoli, a wewnątrz wytwarzała się temperatura około 700 stopni. Kłęby dymu unosiły się z wierzchołka stożka. W takich warunkach rozpoczynała się samoczynna sucha destylacja drewna trwająca kilka dni. Wydzielająca się smoła drzewna spływała po glinianych ścianach leja do beczki stojącej w piwnicy pod stożkiem. Smoła w beczce miała temperaturę około 70 stopni. Po wypaleniu się materiału w leju pozostawał węgiel drzewny. Z 1000 kg włóczywa smolnego uzyskiwano około 100 kg smoły i 500 kg węgla drzewnego. W Wysokim Moście znajdował się również drugi piec smolny położony kilkadziesiąt metrów dalej, bezpośrednio przy rzece. Tam również leży mnóstwo węgla drzewnego, a w wodzie widać stare cegły. Ten piec mógł jednak służyć do produkcji terpentyny, którą skraplano i wychładzano wykorzystując wodę z rzeki. Podobna konstrukcja znajduje się niecałe 2 km w dół rzeki w miejscowości Studziany Las. Kilkanaście lat temu podczas eksploatacji żwiru odsłonięto tam fragmenty wielkiego pieca, który miał dobrze zachowane ceglane koryto poprowadzone na odcinku kilkunastu metrów wprost do rzeki. Z pieca pozostała dziś tylko osmolona góra kamieni, którą świadomie ochrania przed zniszczeniem właściciel pola pan Urbański. Smolarnie w Wysokim Moście i Studzianym Lesie były jednymi z kilkunastu działających w puszczy w czasach kamedulskich. Dawne obiekty przemysłowe budowano w specjalnie wybranych miejscach. Smolarnie lokalizowano w okolicach, gdzie było odpowiednio dużo surowca do produkcji smoły i węgla drzewnego. Ważna była również obecność wody i bliskość szlaków komunikacyjnych oraz wzniesienie lub skarpa, w której można było wykopać ziemną konstrukcję pieca. Dynamiczna działalność przemysłowa kamedułów niszczyła lasy. Nikt się chyba nie spodziewał po pustelniczym zakonie takiej zachłanności w korzystaniu z dóbr natury. Puszcza traciła wyraźnie swoje walory łowieckie. Dlatego też z inicjatywy urzędników królewskich odebrano kamedułom w 1715 roku południową część Puszczy Perstuńskiej oraz osiedlono osoczników na granicy z dobrami zakonników. Na wschód od dóbr kamedulskich, w okolicach Sejm gospodarował inny zakon dominikanie. Przybyli oni z Wilna w 1603 roku sprowadzeni przez ówczesnego właściciela Sejn Jerzego Grodzimskiego starostę Przeroślskiego i Płotelskiego. Zapisane przez Grodzimskiego zakonnikom dobra nie były tak rozległe jak kamedulskie, ale również bardzo bogate. Na początku XVI wieku dominikanie wystawili okazały kościół i klasztor. Na rozbudowę i utrzymanie tak wielkiego obiektu sakralnego potrzebowali wielu funduszy. Mieli jednak szczęście do szczodrych darczyńców i pewnie dlatego nie prowadzili tak jak kameduli drapieżnej eksploatacji zasobów puszczy. W innych częściach puszczy, bardzo zorganizowaną działalność osadniczą prowadził podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz, generalny administrator dóbr stołowych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Eksploatacja puszczy nabierała tempa. Nad spławnymi rzekami zakładano liczne bindugi, gdzie gromadzono drewno, spuszczano do wody i transportowano do tartaków. Zysk z eksploatacji lasu stawał się ważniejszy od zachowania jego trwałości. Eksploatacja zasobów puszczy była bardzo różnorodna. Dochody pochodziły ze sprzedaży drewna, dzierżawy jezior, rzek, zaużytkowania łąk, barci, zakurzenie węgla drzewnego, ze smolarni i dziekciarni, z kopalni rudy bagiennej, ze sprzedaży mięsa i futer, sprawa wypasów bydła w lesie, skar za szkody leśne. Zmiany w sposobie użytkowania puszczy dotknęły również jej starych obrońców. W XVIII wieku osoczników przekształcono w chłopów panieszczyźnianych, a w ich miejsce powołano strażników i strzelców urzędników, a nie jak dotychczas kategorie ludności. Po obejrzeniu miejsca, gdzie działała smolarnia, przechodzimy obok zasypanego wyrobiska dawnej żwirowni. Obecnie rośnie tu sosnowy młodnik. Źle się złożyło, że kiedyś eksploatowano tu żwir. Zniszczono znaczną część wzgórza wraz z konstrukcją smolarni. Pozostał po niej tylko smołowy pagórek, trochę kamieni i mnóstwo węgla drzewnego. Miejsca na żwirownię nie wybrano jednak przypadkowo. Rozciąga się tu bowiem bogata w żwir wzgórze w postaci wału ziemnego. Jest to bardzo interesująca forma polodowcowa kręty wałozu. Przejdziemy północnym skrajem tego wału. Zachwycająca jest wyjątkowa świeżość i regularność tego wzniesienia. Północny fragment zbocza ma kształt regularnego rogalika. Jego krawędzie wewnętrzne bardzo dokładnie oddają zarys lodowej bryły, która zalegała tu 12 tysięcy lat temu. Podążając skrajem wzniesienia dochodzimy do miejsca, gdzie możemy obejrzeć materiał, z którego jest zbudowany, oraz dokonać analizy geologicznej całej okolicy. Przystanek 5. Morena Czołowa i Os. Na niewielkim obszarze w okolicy Wysokiego Mostu występuje duża różnorodność form rzeźby terenu. Jest to dzieło lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. Najliczniej występują tu moreny czołowe związane z fazą pomorską topnienia lądolodu. Ostatni raz lądolód skandynawski nasunął się na ten obszar 23 tysiące lat temu. Jego krawędź osiągnęła środkową część obecnej Puszczy Augustowskiej, to jest okolice kanału Augustowskiego, a obniżeniami dzisiejszych jezior augustowskich płynęły wody wypływające spod lodowca. Było to drugie, najmłodsze nasunięcie się lądolodu na obszar północno-wschodniej Polski w czasie ostatniego zlodowacenia Europy, tak zwanego zlodowacenia Wisły. Pierwsze nasunięcie lądolodu nastąpiło 42 tysiące lat wcześniej, czyli 65 tysięcy lat temu i trwało około 5 tysięcy lat. Lądolód wkroczył na Suwalszczyznę z dwóch kierunków, z północnego zachodu i północnego wschodu. Okolice Wysokiego Mostu znajdowały się w pobliżu krawędzi czaszy lodowej, dlatego też grubość pokrywy lodu nie była tu wielka i wynosiła około 100 metrów. Po dłuższym okresie postoju na linii jezior augustowskich, krawędź lądolodu topniejąc, cofnęła się na północ i zatrzymała w okolicach miejscowości Sarnetki 4 km od miejsca, gdzie przebywasz, na południe. Ocieplenie klimatu spowodowało dalsze topnienie lądolodu. W rejonie Sarnetek, masy wody z wytapiającego się lądolodu zbierały się w wielkim zbiorniku, jaki prawdopodobnie tu istniał i płynęły dalej szeroką pradoliną dzisiejszej rzeki Czarnej Hańczy do pradoliny Niemna. Obecnie, w okolice Sarnetek podziwiać można wyjątkowo złożoną rzeźbę terenu. Ludność miejscowa nazywa ten obszar Wierchstaw. Kiedyś było tu obniżenie wypełnione wodami jeziora. Dzisiaj pozostało niemniej urokliwe, pełne tajemnic bagno i torfowisko. Wyjątkowo strome brzegi oraz znaczna głębokość świadczą, iż obniżenie, a następnie jezioro powstało na skutek wytopienia się wielkiej bryły lodowej pozostałości dawnej krawędzi lądolodu. Jezioro było stale zasilane dużymi ilościami wody dopływającej z kierunku zachodniego i północnego, o czym świadczy skomplikowany system rynien i meandrujących dolinek. Wytapianie się krawędzi lądolodu na linii Sarnetki Wysoki Mos odbywało się bardzo powoli i bardzo regularnie, prawdopodobnie w rocznym rytmie czasowym. Świadczy o tym kilkanaście ciągów moren czołowych, położonych bardzo blisko siebie na przestrzeni około 4 km. Moreny czołowe to często spotykane formy polodowcowe w suwalskim krajobrazie. Przeważnie mają kształt wzgórza lub wału, wysokiego na kilka lub kilkanaście metrów. Moreny czołowe znaczą miejsca dłuższego postoju krawędzi lądolodu. Kiedy tempo topnienia lodu równoważyło jego przyrost, czoło lodowca nie zmieniając położenia wytapiało się, a gliniaste i ilaste części, oraz piasek, żwir, kamienie i głazy zawarte w masie lodowca odkładało się warstwami przed jego czołem. Wskutek dość powolnego topnienia masy lodowej i bliskiego transportu materiału skalnego w pobliżu krawędzi czaszy lodowej, nie był on przez wodę dostatecznie wysortowany i przemyty i dlatego pozostał mieszaniną składników o różnej wielkości i kształcie. Wiele moren czołowych powstało również w następstwie mechanicznego nacisku masy lądolodu na podłoże. Są to moreny spiętrzone. Linie oddziałowe w lesie, czyli przerwy w drzewostanie, stwarzają okazję do obserwowania poszczególnych wałów moren czołowych i rytmiki ich występowania. Moreny są prawie równoległe do siebie, a prostopadłe do kierunku północno-wschodniego. Ponieważ taki jest również przebieg linii oddziałowych w lesie, stwarza to wyjątkową okazję prześledzenia wędrówki czoła lądolodu na przestrzeni kilku kilometrów. Najciekawsze jest przejście czerwonym szlakiem turystycznym biegnącym od pola namiotowego Binduszka, nad Czarną Hańczą, przez Dąbrowę, i dalej jedną z linii oddziałowych w kierunku uroczyska Wierchstaw. Moreny na tym odcinku są niezwykle malowniczo położone i dobrze widoczne. Ich regularny układ i znaczna wysokość przypomina pole zaorane przez jakiegoś olbrzyma, na którym rośnie iglasty las. Przemierzenie tej niełatwej trasy pozostawia nieodparte wrażenie dużej harmonii procesów lodowcowych w tym rejonie. Na północ od pasma moren czołowych rozciąga się płaski piaszczysty obszar zwany Sandrem. Powstał on 12 tysięcy lat temu wskutek osadzenia na przedpolu lądolodu piasków i żwirów wynoszonych spod lądolodu przez rzeki podlodowcowe. Prawdopodobnie, już w tym okresie czasu, z połączenia na przedpolu lądolodu strumieni i rzek podlodowcowych powstały zarysy doliny tzw. pradoliny dzisiejszej rzeki Czarnej Hańczy. kiedy w okolicach wysokiego mostu krawędź topniejącego lądolodu przesunęła się na północ tylko o 2-5 kilometrów, to w odległości zaledwie kilku kilometrów na zachód, w miejscu dzisiejszego jeziora Wigry, proces jego topnienia był bardzo złożony i dynamiczny. Już w okresie nasunięcia się lądolodu powstało tam wielkie obniżenie prawigier. Podczas wytapiania się lądolodu obniżenie to wypełniła ogromna bryła martwego lodu, która w miarę ocieplenia się klimatu rozpadała się na coraz mniejsze bryły. Powolne wytapianie się brył martwego lodu i wypełnianie obniżenia przez wodę dało początek istnieniu rozległego jeziora o bardzo rozbudowanej linii brzegowej, skomplikowanej rzeźbie dna i urozmaiconej przez piaszczysto-żwirowe formy martwego lodu linii brzegowej. W tym samym czasie, w okolicach wysokiego mostu krawędź lądolodu stanowił zwarty, aktywny lutnie podzielony na bryły. Nacisk masy lądolodu na podłoże doprowadził do wyciśnięcia w okolicach dzisiejszych Sarnetek i wysokiego mostu rozległego zagłębienia z widoczną dziś krawędzią kontaktu lodu z piaszczystą równiną sandrową i równoleżnikowo przebiegającymi pasmami moren czołowych. W okresie wytapiania się lądolodu, rzeźbę tego obszaru kształtowały ostatecznie wody wytopieniowe, które przejawiały znaczną aktywność. Wzdłuż krawędzi lądolodu, od jeziora Wigry do wysokiego mostu, utworzyła się szeroka dolina wód roztopowych. Na odcinku kilku kilometrów w czaszy lodowej miały do niej ujście liczne szczeliny i tunele podlodowe. Wypływały z nich znaczne ilości wody wynosząc na przedpole lodowca piaski i żwir tworząc rozległy sandr. Wody odpływały na wschód do pradoliny Niemna. Natomiast w tunelach lodowcowych pod lodowcem, płynące wody osadzały piaski i żwiry oddające kształt podlodowych tuneli. W ten sposób powstały pagórki w formie krętych wałów owalistej powierzchni nazywane ozami. Wzgórze Moreny Czołowej w Wysokim Moście przecina ujście jednego z tuneli podlodowych, którego koryto wykorzystuje dzisiejsza rzeka Czarna Hańcza. Z przystanku 5, patrząc w kierunku północnym, dobrze widać rynnową część tego tunelu wypełnionego obecnie torfem. Na jego środku znajduje się rów melioracyjny. Tunel przebiegał wzdłuż widocznego w oddali koryta Czarnej Hańczy wprost do Doliny Wód Roztopowych leżącej przed czołem lądolodu. W czasie topnienia lodowca, wylot tego tunelu wypełniony został żwirem i piaskiem wynoszonym przez wodę. W ten sposób powstał tam wysoki, kręty wali kozów wychodzący do Doliny Wód Roztopowych. Natomiast kilometr na południe, za krawędzią doliny znajduje się wyraźne przedłużenie tego tunelu w postaci głębokiej rynny skręcającej na wschód. Po wschodniej stronie obecnego koryta Czarnej Hańczy znajduje się inny wali kozu, nazywany środkowym grądem. Położony on jest na środku dobrze widocznej w lesie rynny lodowcowej połączonej z Doliną Czarnej Hańczy. Za tą rynną wznosi się wspaniale wykształcony stożek napływowo-nasypowy. U jego podnóża znajdował się kiedyś duży zbiornik zastoiskowy. Teraz jest to wypełniona torfem niecka porosła przez olsze wierzby i brzozy. Ten napływowo-nasypowy stożek, w momencie formowania się, stanowił przeszkodę dla wód wytopieniowych płynących z zachodu wzdłuż czoła topniejącego lądolodu. Dopływająca tu znaczna masa wody podmywała wschodni brzeg stożka i zataczając szeroki łuk kierowała się na południe do pradoliny Czarnej Hańczy. Dlatego dzisiaj, wschodnie zbocze stożka jest dosyć strome. Późniejszy etap przepływu wody doliną marginalną zaznaczony jest obszernym, głębokim podcięciem wschodniego brzegu współczesnego koryta Czarnej Hańczy w miejscu połączenia z Doliną Wód Roztopowych. W okolicy stożka napływowo-nasypowego znajdują się dwa wzgórza kemowe. Formy te powstały w zagłębieniu na powierzchni lodowych brył. W wyniku topnienia tych brył utworzyły się na nich małe zbiorniki wody. Na ich dnie powoli osiadały drobniutkie piaski i pyły unoszące się w wodzie tych zbiorników. Natomiast u wylotu Doliny Wód Roztopowych leżą moreny martwego lodu utworzone u podstawy zewnętrznych krawędziach lodowych brył. Fazy wytapiania się lądolodu w okolicy Wysokiego Mostu znaczone są ciągami moren czołowych zgrupowanych w lesie pomiędzy Maćkową Rudą, a Wysokim Mostem. Za tym szerokim pasmem wzgórz rozpościera się wielka równina sandrowa. Utworzyły ją wody wypływające z dwóch wielkich rynien podlodowcowych. Pierwsza prowadziła wodę z północy rynną dzisiejszego jeziora Żubrowo i Doliną Czarnej Hańczy, natomiast drugą płynęły wody z północnego wschodu, obniżeniami jezior Długie i Gremzdy.